Jest sobota, minęła 14:06. Wobec tego przez najbliższą godzinę będziemy mówić o kulturze w regionie.
Kulturalne Lubuskie.
Hubert Pietroński, który dzisiejszą audycję realizuje, i Janusz Muński przy mikrofonie. Witamy Państwa. W dzisiejszym Kulturalnym Lubuskim poruszymy temat zbrodni wołyńskiej, a to za sprawą wizyty w Zielonej Górze Maryli Ścibor-Marchockiej, promującej swoją książkę Sprawiedliwi. Zagościmy na krótko w Barlinku, gdzie przez najbliższe 2 miesiące można oglądać wystawę starych pocztówek miłosnych. To oczywiście a propos minionego wczoraj Dnia Świętego Walentego. Zagościmy również w Lubuskim Teatrze w Zielonej Górze, a szczególnie w laboratorium twórczym, które działa pod egidą tej sceny. Powiemy również o najbliższych przedsięwzięciach Biblioteki Herberta w Gorzowie. Justyna Steczkowska i Grzegorz Turnał przypomnieli nam jeszcze wczorajsze walentynkowe klimaty. Teraz zmieniamy diametralnie temat. Maryla Ścibor-Marchocka była gościem Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonej Górze w ramach akcji Przystanek Historia. 9 lutego 1943 roku doszło do pierwszego zmasowanego ataku na Polaków, mieszkańców wsi Parośla, położonej we wschodniej części Rzeczpospolitej. Według badaczy zginęło wówczas około 160 Polaków. Sprawiedliwi to książka Maryli Ścibor-Marchockiej utrwalająca, zachowany w relacjach ofiar, traumatyczny obraz zbrodni wołyńskiej popełnionej na polskich mieszkańcach przedwojennych kresów II Rzeczpospolitej. Publikacja upamiętnia ofiary okrucieństwa zadanego przez najbliższych sąsiadów Ukraińców. Chroni także przed zapomnieniem bohaterstwo tych Ukraińców, którzy znaleźli w sobie odwagę do sprzeciwu wobec zbrodni i udzielili pomocy prześladowanym Polakom.
Czemu ta książka powstała? Mamy słuszną pretensję do Żydów, że nie pamiętają, że myśmy ratowali ich w czasie wojny. Ja mówię jako naród, ale my nie jesteśmy lepsi, bo my nie pamiętamy o Ukraińcach, którzy ratowali Polaków. Im było trochę trudniej nas ratować niż nam, Żydów, bo myśmy się przeciwstawiali Niemcom, wspólnemu wrogowi. Oni musieli się przeciwstawić często swoim braciom, czasem dzieciom, sąsiadom, po prostu swoim współplemieńcom. Nie ma tutaj twardych podziałów, że można powiedzieć, że na przykład wszyscy księża grekokatolicy święcili narzędzia, bo byli tacy, którzy ginęli za pomoc albo za piętnowanie ludobójstwa. Każda historia jest indywidualna, ale jest to nasz dług. Ci, którzy przeżyli te straszne, traumatyczne wydarzenia, przede wszystkim mieli w oczach śmierć swoich bliskich. I najczęściej wspomnienie o kimś, kto przechował, zachował, jest takie szczątkowe, bo zbrodnia przykrywa jest dużo silniejsza we wspomnieniach. Nie przyznawali się ludzie do tego, nie mówili o tym dzieciom. Oczywiście nikomu w tak zwanej Wielkiej Europie też nie zależało na tym, żeby się pochylać nad tragedią zarówno ludobójstwa, jak i tymi, którzy byli ludźmi, byli sprawiedliwymi, więc oni zostali po prostu zapomniani. Więc ta książka jest próbą spłacenia pewnego długu na tyle, na ile potrafię, że Pan Bóg dał, że umiem pisać, mam wrażenie, że umiem pisać, a dlatego to ma taką formę, że kiedy czytamy relacje, one są suche najczęściej, nawet jeżeli mówią o rzeczach bardzo dramatycznych i bardzo takich strasznych, to one są po prostu suche. Natomiast kiedy przeniesiemy to w świat literatury, czyli opowiadań, to zaczynamy czuć emocje, rozumieć pewne rzeczy. Proszę spojrzeć w tej chwili na ludzi młodych. Jeśli im nie opowiemy o tamtych realiach, o tamtych emocjach, o tamtej niemożności, to za parę lat zapytają, a dlaczego ci Wołyniacy nie wsiedli w pociąg i nie wyjechali, tylko dali się wymordować. Nie wiedzą, że nie było można, że w czasie wojny były takie realia, że ludzie, żeby się mogli poruszać, musieli mieć przepustkę, a nawet gdyby gdzieś uciekli, to przecież Niemcy zaraz wywozili na roboty albo do obozów koncentracyjnych, że to nie było takie proste. Że nie było telefonów komórkowych, internetu i telewizora, wobec czego słyszało się jakieś wieści. Ale to były wieści zza gór i rzek i były jakieś straszne, więc miało się nadzieję, że ta burza przejdzie nad nami. Więc po to to są opowiadania, żeby mogły trafić głębiej i żeby mogły pozostać w pamięci. Nie prowadziłam szeroko zakrojonych badań, dlatego że po pierwsze nie jestem naukowcem, tylko pisarzem. Po drugie szukałam historii, które mogę opisać. Żebym mogła opisać, to te historie muszą mieć jakieś szczegóły. Coś, o co się można zaczepić. Na przykład jeśli opisujemy rannych, no to trzeba poczytać dokumentację medyczną, jak to wygląda, jak ktoś jest prawie wykrwawiony na śmierć, prawda? Jak się czuje, co, jak widzi, bo to są zupełnie inne rzeczy niż my obecnie. Więc ta praca nad książką to jest nie tylko poszukiwanie informacji. Natomiast rozmawiając z Ukraińcami, dobrze jest pamiętać o jednej rzeczy. My patrzymy w tej chwili na wszystko, co dotyczy Ukrainy, mając w głowie Wołyń. Musimy go mieć w głowie, oczywiście. Tylko że terytorialnie miejsca, gdzie było dokonywane ludobójstwo na Polakach, to jest 1/5 dzisiejszej Ukrainy. Więc potencjalnie nie każdy Ukrainiec, którego spotykamy, to jest potomek Rezunów. Nie mówiąc o tym, że w tych miejscach, gdzie były rzezie, też rżnęli bardzo często sąsiedzi, ale czy wszyscy? Przecież już prosta sprawa, ktoś widział kilku i miał świadomość, że sąsiedzi mordują, ale nie widział tych, którzy zostali w domu. Więc rozmawiając z Ukraińcami, dobrze jest zacząć z innej strony, zacząć od sprawiedliwych, bo też się zupełnie inaczej z kimś rozmawia, jeśli się mu mówi, twoi rodacy wszyscy to bandyci. A zupełnie inaczej, kiedy się mówi, wiesz, była taka Chruszczelowa, ona zginęła ratując polską dziewczynkę, kiedy inni Ukraińcy chcieli ją zabić, prawda? Jest zupełnie inne pole do rozmowy. A trzeba z nimi rozmawiać, bo jeżeli my ich nie nauczymy historii, to nikt ich nie nauczy. Oni są cały czas na kursie historii sowieckiej, polskie pany, prawda? Które tępiły i okupowały biednych Ukraińców. Oni są cały czas na kursie historii sowieckiej i oni są ze świadomością olbrzymiej traumy swojego narodu. Bo mówiąc o Wołyniu, my musimy pamiętać o Wołyniu, ale rozmawiając z Ukraińcami też możemy pamiętać o tym, że na tym terenie pozostałym, poza tą 1/5, był na przykład wielki głód. Były czystki Polaków w 1937 roku i bardzo wielu ludzi, którzy są pochodzenia polskiego, dzisiaj nie ma żadnego źdźbełka, dokumentu czy jakiejkolwiek rzeczy, która by świadczyła, że są pochodzenia polskiego, bo to było zagrożenie życia, ale nie ze strony Ukraińców, ze strony Sowietów. I jeśli będziemy patrzeć na Ukrainę i w rozmowy z nimi widzieć tylko Wołyń i to taki sposób, że w każdym Ukraińcu będziemy widzieć Rezuna, to bardzo przepraszam, ale spełniamy testament Rezunów, bo im chodziło o to, właśnie o to, żeby to była na cały świat przepaść, z którą się nie da nic zrobić, a myślę, że jesteśmy w stanie zrobić. Czego dowodem jest cmentarz w Ostrówkach, który istnieje, polski, i coroczne pielgrzymki do Ostrówek, gdzie jest w ostatnią sobotę sierpnia msza święta i to jest msza polsko-ukraińska. I to nie jest malowana msza, to nie jest malowane spotkanie. To jest prawdziwe spotkanie nad grobem ofiar, ale w pokoju i ze strony ukraińskiej z pochyloną głową.
Organizatorami przystanków Historia w Zielonej Górze jest Oddziałowe Biuro Edukacji Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu oraz Biblioteka imienia Cypriana Norwida w Zielonej Górze.
Kulturalne Lubuskie.
A my regionalnie i kulturalnie wracamy do walentynkowych klimatów, albowiem w Muzeum Regionalnym w Barlinku można oglądać wystawę starych pocztówek miłosnych ze zbiorów Mariana Sołobodowskiego. Ekspozycję można oglądać przez najbliższe 2 miesiące w siedzibie Muzeum przy ulicy Niepodległości.
Dlaczego chciał pan się podzielić właśnie swoimi zbiorami w tym momencie z mieszkańcami Barlinka, ale ta wystawa, jak wiemy, jeździ po całej Polsce, można ją co jakiś czas zobaczyć w różnych miastach Polski.
Ta wystawa praktycznie ona w ubiegłym roku zaistniała w Grudziądzkim Muzeum. Ja jestem grudziądzaninem, los mnie rzucił do Warszawy, ale ta wystawa powstała w Grudziądzu. Ładny tytuł jej nadano, Gada woda i sitowie, że my mamy się ku sobie. Są to piękne słowa Agnieszki Osieckiej do piosenki Zielono mi, która jest nieadekwatna do tematu miłosnego w pocztówce. A ten temat mnie już interesuje od jakichś, myślę, 4 lat. No i zbieram między innymi takie perełki, które chcę pokazywać, dzielić się tym pocztówkowym prezentem, gdy ona i on, zakochani, kiedyś obdarowywali siebie nawzajem. Chciałem, żeby też w Barlinku ta wystawa zaistniała, no ale tu muszę sprawiedliwie powiedzieć, że pani Wiesława Skierska zauważyła mnie w internecie z tą wystawą. Dzięki życzliwości pani dyrektor Centrum Kultury zaproszony zostałem, ale też chcę powiedzieć o moim zauroczeniu, moim znajomym, przyjaciołom w rodzinie, jakie tu jest piękne muzeum w Barlinku, muzeum regionalne. Po prostu czuję się tutaj, no tę duszę bym powiedział, tak jak i w tych moich pocztówkach uważam, że mają też one swoją duszę.
Właśnie, te pocztówki przedstawiają różne sytuacje, różne zdarzenia, czasami są zabawne, też napisy na tych pocztówkach są w różnych językach, jak czytałam, są napisy po francusku, po niemiecku, po polsku, widzimy tam aniołki, widzimy całujące się pary, czy wzdychające do siebie pary, przytulające się, ale też na niektórych widzimy takie żartobliwe sytuacje.
Uczucia są różne, od bardzo romantycznych do czasami no, mogła być i zazdrość, tak jak dzisiaj pokazywałem pocztówkę, gdzie no, w chmurce powinna być jedna postać, a nad tą panią z pocztówki w chmurce widziałem 5 mężczyzn, więc po prostu domyślam się, że miała aż 5 adoratorów. Mogła mieć, no.
Zrozumiałabym, żeby miała dylemat, którego wybrać, jednego tak. Czy dwóch, ale 5 to już jest tak. Dylemat.
Tak, także i taka jest tu pocztówka do oglądania, ale też i pokazuje pocztówkę arabską, czyli to już dawno, dawno temu, w latach 30. można było taką pocztówkę kupić, ale też pokazywałem i pocztówkę miłosną, romską, żydowską, no ale i też i polską mam taką parę, gdzie on jest w mundurze, w czapce z orzełkiem, a pocztówka została wyprodukowana w latach 30. we Francji. To jest też ciekawostka, że polski żołnierz z dziewczyną przy boku w czapce z orzełkiem.
A jakie zwyczaje wiązały się z właśnie wysyłaniem tych pocztówek? Kto wysyłał pocztówkę i co chciał przez nią powiedzieć? Czy tylko tak jak teraz na walentynki możemy wysłać pocztówkę z serduszkiem i tam jest już gotowy napis kocham cię, czy dołączyć do prezentu, czy do kwiatów, czy też w jakiś inny sposób mówiono o uczuciach przy pomocy pocztówek, bo to są pocztówki głównie sprzed II wojny światowej?
I nawet sprzed I wojny światowej też, z początków XIX wieku. Myślę, że kiedyś to przesyłano pocztówki miłosne, nie tylko walentynkowe z tym serduszkiem, ale z okazji imienin, urodzin. Wtedy był ładny taki zwrot z powinszowaniem. Po wojnie u nas też. W Polsce mam takie pocztówki, też takie wysyłano, takie można było kupić, wysłać do wybranej osoby. Ale dzisiaj, no dzisiaj to tylko walentynkowe mamy takie miłosne pocztówki, bo nie widzę, żeby gdzieś tam w sklepikach, miejscach sprzedaży, żeby się pojawiały tego typu pocztówki, czy przynajmniej zbliżone do tych, które ja pokazuję, czyli z lat 30. chociażby, to po prostu jednak się ta obyczajowość wyraźnie się zmienia. Wchodzimy w świat internetu, poczty elektronicznej, SMS-ów, po których praktycznie nie będzie żadnego śladu, a jednak przed I wojną światową, czy po pierwszej wojnie, po II wojnie światowej, po prostu obdarowywano się tymi pocztówkami i przekazywano sobie uczucia. Nazywam je posłańcami uczuć.
Z Marianem Sołobodowskim rozmawiała Izabela Patek. Działające od 2 lat pod egidą Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze Laboratorium Twórcze zainicjowało w tym tygodniu nowy projekt – wielopokoleniowe warsztaty teatralno-taneczne, które zakończą się pokazem efektów pracy w czerwcu tego roku. Z Emilią Adamiszyn, pedagogiem teatru, rozmawiam właśnie o projekcie i w ogóle o działalności Laboratorium Twórczego.
Nellie Bly była dziennikarką śledczą. Działała w Nowym Jorku w drugiej połowie XIX wieku i w ramach swojej pracy dała zamknąć się w zakładzie psychiatrycznym po to, żeby zbadać, jakie warunki panują w zakładzie na wyspie Blackwell. A fama była taka, że te warunki były przerażające. One okazały się na tyle przerażające, że jakby ledwo uszła z życiem dziennikarka. Co mnie najbardziej interesuje też w tym temacie, to to, że jej działanie przyczyniły się do pewnej zmiany, zmiany rzeczywistości. Zwrócono uwagę na to, co to dzieje się w szpitalu. Kiedy wejdziemy głębiej w temat, w rozmowy z grupą, stworzymy taką zespołową wypowiedź na temat inspirowany działaniami Nellie Bly.
Nie dostaniecie żadnej roli, którą będziecie odgrywać i nie będzie klasycznego treningu aktorskiego, tak? Mówiącego, w jaki sposób odegrać postać sceniczną.
Najprościej można powiedzieć, że to jest sala, przestrzeń, takie nowe miejsce, które funkcjonuje już 2 lata, ponieważ teatr dostał dofinansowanie z Ministerstwa Kultury na stworzenie takiego miejsca, w którym nasi widzowie będą mogli działać, uczestniczyć w warsztatach, spotykać się z aktorami. Miejsca, w którym będą mogli nie tylko oglądać, ale też działać, tworzyć, eksperymentować, stąd nazwa laboratorium. Zdefiniowaliśmy sobie kilka takich najważniejszych grup odbiorców. Rodziny. W weekendy czytamy współczesną literaturę dla dzieci i młodzieży i to czytanie połączone jest z warsztatem rodzinnym, w którym rodzice razem z dziećmi uczestniczą. W ubiegłym roku też tworzyliśmy warsztaty do spektakli dla rodzin, w trakcie których w takich twórczych zabawach rozmawialiśmy sobie o przedstawieniach. To jest dla nas taka bardzo ważna grupa. Chyba takim najczęstszym odbiorcą naszych działań są klasy szkolne. Zapraszamy klasy na warsztaty do spektakli. To są wydarzenia o takiej bardzo ciekawej formule, bo w trakcie warsztatów klasa ma okazję porozmawiać o spektaklu, powiedzieć, co myśli, co czuje, zderzyć różne odczytania. I warsztaty odbywają się i dla przedszkoli, i dla szkół podstawowych, i dla szkół średnich. Realizujemy też taki projekt Klasa plus Teatr, który polega na tym, że zawieramy partnerstwo z klasą. Klasa przychodzi do nas raz w miesiącu. Wyznaczam sobie taki cel z nauczycielem i artystyczny, i tematyczny. I zastanawiamy się, co teatr i uczniowie mogą zrobić, żeby ten cel zrealizować. Teraz mamy taką grupę ze szkoły ekologicznej, która chce stworzyć happening o temacie dotyczącym klimatu, kryzysu klimatycznego. Więc wyznaczamy sobie, co będzie nam potrzebne, czy spotkanie z aktorem, czy z reżyserem. Jednocześnie są zajęcia oczywiście, które przybliżają język teatru i jakby wiążą też młodzież z teatrem.
Dajemy do tego sobie zakres, jakiś temat, jakieś pole tematyczne i takim hasłem wywoławczym będzie szaleństwo, wariactwo. Słuchajcie, w trakcie zajęć będziemy też tworzyć teksty. Już dzisiaj mówię, że nie zdziwcie się, że co będę z dyktafonem chodzić. Będę prowokowała wiele dyskusji na różne tematy inspirowane postacią dziennikarki i będę nagrywać nasze rozmowy. Być może część z tych rozmów zamieni się w monologi albo w dialog.
Bardzo dbamy o to, żeby spotkania artystyczne, twórcze miały charakter międzypokoleniowy. W tamtym roku taki ciekawy projekt był realizowany pod taką nazwą Seniorzy w Lubuskim Teatrze, ale przyjechał reżyser Łukasz Zaleski, który pracował z sektorami Lubuskiego Teatru, z osobami starszymi skupionymi wokół domu dziennego Senior Wigor. W tej grupie były też osoby dotknięte chorobą Alzheimera. Punktem wyjścia był sen nocy letniej Szekspira, ale powstało takie inscenizowane czytanie, dosyć mocno osadzone w historiach osobistych uczestników. Rozmawialiśmy z nimi i o pierwszych miłościach i o snach. Aktorzy odczytywali później te teksty. To się oczywiście z Szekspirem przeplatało, z pieśniami.
Natomiast zadanie jest takie, żeby w tych piątkach, nie patrząc się na siebie, złapać wspólny rytm. Jakiś rytm poruszania się w miejscu. Idziemy w miejscu i tak sobie koleżanką. To będzie taka nasza wypowiedź na temat tego, może co myślimy o Nelly Bly, co myślimy o wariactwie. Zobaczymy, jakie tematy zagrają w naszej grupie. Będziemy też z rekwizytami pracować. Kiedy sobie myślę o tej postaci, to tak przedmiot, który przychodzi mi na myśl, to jest maszyna do pisania. Więc widzę kilkadziesiąt maszyn do pisania na scenie.
Niektórzy przychodzą rzeczywiście z takim celem. Przygotowuję się do szkoły teatralnej, więc tutaj swój warsztat chciałabym podszkolić. Przychodzą osoby, które chcą po prostu pobyć w grupie, ale w taki sposób wykorzystujący narzędzia artystyczne. Myślę, że takie osoby przeważają. Zresztą też nigdy nie jest tak, że ten cel artystyczny dla nas jest tak, zrobienie przedstawienia jest celem najważniejszym. Wiele rzeczy też w po drodze, w procesie dzieje się. Nie wszystkie osoby mają taką otwartość, żeby wystąpić na scenie, więc bardzo często jest to forma przełamania pewnych lęków. Jest jedna dziewczyna, która trzeci raz bierze udział w warsztatach. Nauczyciele wracają. Jeżeli raz przeprowadzą klasę, to później w miarę regularnie pojawiają się na kolejnych zajęciach, które proponujemy.
W bibliotece imienia Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim na najbliższe tygodnie przygotowano wiele ciekawych imprez. Jakich? O tym w rozmowie Izabeli Patek z dyrektorem księżnicy Sławomirem Szenwaldem.
W bibliotece Zbigniewa Herberta jak co miesiąc odbywa się wiele ciekawych imprez. Księżnica pamięta zarówno o dorosłych, jak i o najmłodszych, co przygotowano z myślą o dzieciach.
W zeszłym roku wprowadziliśmy taki cykl Rodzinne Soboty Willi Lemana, czyli w naszej historycznej części biblioteki, w zabytkowym budynku. I w lutym zaproponujemy czytelnię przy kominku Willi Lemana. Jest tam rzeczywiście zabytkowy kominek, cała willa jest zabytkowa, jest ten kominek sprawny i myślę, że nic się nie stanie złego, jeśli od 10 do 14 rozpalimy ogień w tym kominku i wszyscy, którzy mają ochotę poczytać sobie książki właśnie w takiej atmosferze zabytkowego domu, przy cieple kominka. Można przyjść, zapraszam serdecznie, mogą przyjść z własną książką, mogą też wypożyczyć książkę u nas i mogą sobie dowoli czytać. W lutym proponujemy też cykl wydarzeń dla dzieci. One będą odbywały się w filiach, ale też i u nas, w naszym budynku Biblioteki Wojewódzkiej przy ulicy Sikorskiego. Na przykład mamy taki cykl od zabawy i słuchania do czytania. To jest dla dzieci tych najmłodszych, 2- i 3-letnich, wraz z opiekunami. We wtorki takie odbywają się warsztaty o godzinie 11:00. W ten sposób chcemy wychować młodych czytelników, ponieważ dosyć jasny mamy obraz, który wynika z badań czytelniczych, że właśnie edukacja, ta najwcześniejsza edukacja dzieci przynosi najlepsze efekty, jeśli chodzi o czytelnictwo. I zapraszamy w związku z tym do oddziału dziecięcego na właśnie te zajęcia.
Biblioteka prowadzi też spotkania dyskusyjnego klubu książki.
To nie jest klub zamknięty, jakby się wydawało. Również zapraszamy wszystkich, którzy mają ochotę podyskutować na temat różnych książek. Jakie to będą książki, to najlepiej sobie znaleźć na naszej stronie internetowej, w zapowiedziach. Te spotkania w ramach DKK mają też taki charakter właśnie po prostu spotkań i rozmów na tematy, nie tylko książki, ale czasami one też po prostu są dla wielu naszych czytelników możliwością wymienienia się poglądami, a nawet takiej, powiedzmy, biblioterapii.
Biblioteka Zbigniewa Herberta jest otwarta również na obcokrajowców.
Ponieważ naszymi czytelnikami od pewnego czasu są też czytelnicy ukraińscy, i staramy się też stworzyć jakąś ofertę dla nich, ale od razu myślimy o takiej integracji właśnie, żeby to były spotkania dla naszych czytelników posługujących się językiem polskim, ale też dla naszych ukraińskich nowych mieszkańców miasta Gorzowa. To wydarzenie nazywało będzie się Sercem do Biblioteki, kreatywne warsztaty filmowe i to będzie w ramach cyklu Rodzinne Soboty Willi Lemana. Zapraszamy też na, myślę, bardzo ciekawe spotkanie na temat Ireny Dowgielewicz, przyjadę do ciebie na pięknym koniu. To spotkanie zapowiedziane jest na 20 lutego o godzinie 17, a autorką tego spotkania będzie pani Izabela Patek z cyklu spotkania z reportażem radiowym. To już nie pierwsze oczywiście spotkanie poświęcone naszym regionalnym autorom, także no myślę, że to będzie też bardzo ciekawe dla wszystkich tych, którzy chcą dowiedzieć się czegoś więcej o Irenie Dowgielewiczowej.
Jako autorka audycji mogę zachęcić do jej wysłuchania, również z tego względu, że w reportażu będzie można usłyszeć głos Ireny Dowgielewicz.
Mamy też 21 lutego spotkanie literackie z okazji 115. rocznicy urodzin Stanisława Ignacego Witkiewicza, to w filii numer 8 na ulicy Matejki. Zapraszam serdecznie. Tu z kolei w naszej Bibliotece Wojewódzkiej Wymień się językiem, konwersacje językowe. Ten cykl już trwa dłuższy czas i 25 lutego odbędzie się spotkanie dla tych wszystkich, którzy chcą porozmawiać z kimś w języku obcym. Nasi czytelnicy dobierają się w takie pary, tandemy, gdzie można przeprowadzić jakąś rozmowę. W zależności od tego, kto jakim językiem włada, w takie pary się właśnie ci uczestnicy dobierają i dyskutują. A czasami dyskutują wszyscy razem w różnych językach, siedząc przy jednym stole. To wszystko odbywa się w Ośrodku Integracji i Aktywności. Zapraszam też na drugi wykład, ponieważ spotkał się z dużym zainteresowaniem wykład pana Michała Jarosińskiego, konserwatora malarstwa i rzeźby polichromowanej, który jest jednocześnie konserwatorem i szefem prac w Gorzowskiej Katedrze. Szefem prac oczywiście konserwatorskich. Już pierwsze spotkanie odbyło się w styczniu, natomiast drugie 26 lutego i będzie opowiadał o właśnie pracach w Gorzowskiej Katedrze. Tym razem tytuł Odkrycia, zagadki i ciekawostki. Nie będzie to ostatnie spotkanie. Pan Michał Jarosiński zapowiedział, że jest tak dużo do pokazania i do powiedzenia, że tych spotkań jeszcze będzie kilka.
I to wszystko, co przygotowaliśmy w dzisiejszym Kulturalnym Lubuskim. Dla Państwa Hubert Pietroński, który audycję realizował, i Janusz Muński przy mikrofonie. Kłaniamy się Państwu nisko. Zapraszamy na następne Kulturalne Lubuskie w sobotę 22 lutego, jak zwykle o godzinie 14.